Zapraszamy naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maryja, na audycję Szukając Słowa Bożego. Będziemy czytać i także potem analizować Słowo Boże na drugą niedzielę Adwentu. A w tym będzie nam dzisiaj pomagał ksiądz licencjusz Marcin Zieliński z Archidiecezji Lubelskiej, pracownik Instytutu Nauk Biblijnych KUL, a także wicemoderator dzieła biblijnego w Lublinie. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże, księdzu.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam też wszystkich słuchaczy.
I jak zawsze zaczynamy od modlitwy do Ducha Świętego. W tym pomoże nam oczywiście tutaj pieśń Poślij Ducha w wykonaniu zespołu Emanuel. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalemi, wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jest odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega, przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu, niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równinom niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana. Wstąpże na wysoką górę zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie. Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzę. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.
Słowa, które słyszeliśmy przed chwilą, padają w kontekście niewoli babilońskiej. Musimy pamiętać, że w tym czasie Izrael jako państwo nie istniał, ponieważ Jerozolima została zdobyta. Najpierw w 597 roku zostały wywiezione do Babilonii sfery rządzące, rzemieślnicy, ludzie o pewnych zdolnościach, a potem w 587 roku to miasto definitywnie zniknęło. Zawsze, gdy kończy się okres wolności, gdy trzeba płacić konsekwencje pewnych zaniedbań, rodzi się w sercu smutek. I my często wyobrażamy sobie to doświadczenie niewoli jako doświadczenie bardzo smutne, doświadczenie, które zupełnie ich zniszczyło, powaliło na kolana. Ale tutaj też musimy pamiętać, że nie do końca tak było z tą niewolą. Niewola babilońska, ona tylko przypomina niewolę egipską, ale w pewnych aspektach, pod pewnymi aspektami jest zupełnie różna. Jako ciekawostkę chciałbym przytoczyć tutaj taki tekst, który został spisany kiedyś na glinianych tabliczkach Wykopaliska, które prowadził Uniwersytet Princeton, pozwoliły odkryć wielkie dzbany z różnymi glinianymi tabliczkami. I okazało się, że te tabliczki to było swego rodzaju kartoteka, archiwum pewnej firmy, która nazywała się Muraszu i Synowie. Zajmowali się ubezpieczeniami, pożyczkami, zastawami. Centrala tej firmy znajdowała się w Nippur, a filie praktycznie wszędzie. Ludzie, którzy doszli do bardzo luksusowej sytuacji ekonomicznej, sytuacji bardzo prestiżowej, co ciekawe, byli to przesiedleńcy z Jerozolimy. Jeżeli przypatrzymy się tym wszystkim tabliczkom, zobaczymy, że prowadzili interesy i jako firma byli niezwykle szanowani jeszcze długo po powrocie do ziemi obiecanej w czasach perskich. Byli wspominani jako firma dobra, firma solidna. Są różne ciekawe świadectwa zawieranych przez nich umów. Po co przytaczam ten przykład? Po to, żeby po pierwsze podkreślić i pokazać, że ta niewola, ona niekoniecznie była związana tylko i wyłącznie z płaczem, z utratą wolności, z trudnym doświadczeniem. Proszę pamiętać, że był to też czas, w którym oni wcielili w życie dokładnie to, co powiedział im prorok Jeremiasz, który przygotowując ich na przyszłe wygnanie powiedział do nich tak w 29 rozdziale. Budujcie domy i mieszkajcie w nich, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce. Pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa. Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Więc ta troska, ta inicjatywa, ona jest bardzo widoczna, nie tylko na polu ekonomicznym, ale także na polu religijnym. Zaczyna się długa refleksja nad powodami utraty niepodległości, utraty państwowości. Zaczynamy myśleć o tradycjach religijnych. Podczas niewoli babilońskiej życie religijne w oparciu o pismo, o Torę rozwija się bardzo dynamicznie. Więc to nie jest tak, że dla nich wyzwolenie, wyjście z Babilonii to była rzecz, na którą wszyscy czekali, bo jeżeli czytamy uważnie Pismo Święte, to odkrywamy, że nie wszyscy chcieli wracać. Byli tacy, którzy tam pozostali. Ale to, co jest dla nas ważne, to nie jest punkt wyjścia, czyli fakt, że jestem bogaty, dobrze mi się powodzi, albo fakt, że jestem niewolnikiem i jestem uciskany, bo również tacy ludzie byli w Babilonii. W taki sposób Żydzi musieli ten czas niewoli spędzać. To, co jest ważne, to nie jest punkt wyjścia, ale punkt dojścia, czyli zaproszenie Pana Boga do tego, aby wyjść z tego kraju i wejść do kraju, który On przygotował, w którym On oczekuje na swoich ludzi. I te pierwsze słowa, które się pojawiają w dzisiejszym czytaniu, pocieszcie, pocieszcie mój lud, one pokazują tę tęsknotę. Nie tylko za jakimś własnym krajem, za miejscem, w którym sami możemy się rządzić, ale także za miejscem, w którym w sposób wolny możemy oddawać cześć naszemu Bogu. Za ziemią, którą Pan Bóg nam obiecał. I te słowa pocieszajcie, one są takim znakiem, zobowiązaniem ze strony Pana Boga, że On będzie ten lud prowadził. On chce go pocieszyć, to znaczy chce pozwolić temu ludowi powrócić do swojej ziemi, aby na nowo ta przyjaźń, ta miłość między Bogiem a Jego ludem rozkwitły. Tutaj też bardzo charakterystyczne jest wyrażenie mój lud. To jest nie tylko stwierdzenie, że ten lud należy do Pana Boga, ale to jest też odwołanie się do przymierzy, które były zawierane. Proszę pomyśleć o tych wszystkich przymierzach, które miały wiązać Pana Boga z ludem wybranym, tak jak kiedyś w starożytności poszczególne państwa wiązały się z państwami mocniejszymi na zasadzie wasala i pana. Również tutaj mamy rodzaj takiej umowy, która ma charakter prawny. Pan Bóg się zobowiązuje, że będzie ich ludem, że będzie ich Bogiem, a oni się zobowiązują, że będą Jego ludem. I to słowo Jego lud, mój lud jest wyrażeniem niezwykle ważnym, bo oznacza, że Pan Bóg nie rezygnuje z tego przymierza. Nawet jeżeli grzechy doprowadziły do upadku państwo Izraela, potem państwo Judy, Pan Bóg cały czas pozostaje wierny temu przymierzu. To jest mój lud, czyli lud, który wybrałem i któremu chcę być wierny. Mógłby ten lud opuścić i czasem w tekstach, zwłaszcza prorockich, możemy takie fragmenty przeczytać, odkryć i odnaleźć. Wystarczy pomyśleć o proroku Ozeaszu, ta symboliczna historia małżeństwa proroka Ozeasza, ona pokazuje, że w pewnym momencie Pan Bóg na skutek grzechów ludzi może odejść i wtedy ten lud staje się nie moim ludem, nie jego ludem. Tak jest dokładnie w tekście nazwany, nie mój lud. Pan Bóg w pewnym momencie, mówiąc tak po ludzku, kolokwialnie, traci cierpliwość, ale ona zostaje wystawiona na wielką próbę poprzez grzeszne życie, poprzez złe postępowanie. I w tym momencie, gdy czytamy ten tekst, widzimy, że Pan Bóg pragnie pocieszać ten lud, nie rezygnuje z niego, cały czas mówi o tym, że ten lud jest jego ludem, przemawia do jego serca, to znaczy nie chce go uwodzić, to nie jest jakieś granie na emocjach czy flirtowanie, ale to jest przemawianie jakby do rozumu, zachęcania, bo odkryli, że to przymierze, ono cały czas jest ważne, że Pan Bóg pragnie być blisko nich, że nawet jeżeli przydarzyła się ta historia niewoli i uciemiężenia, w pewnym momencie będzie można powrócić. I tutaj pojawia się motyw bardzo ważny, motyw drogi. Drogi, która prowadzi ku Jerozolimie, która zostaje przygotowana, jak potem odkryjemy, przez samego Pana Boga. Więc w starożytności droga była bardzo ważną rzeczą. My słyszeliśmy na pewno o drogach rzymskich, które od IV wieku były pracowicie budowane. Był taki okres w Imperium Rzymskim, że sieć dróg rzymskich liczyła około 400 tysięcy kilometrów. Więc proszę sobie wyobrazić, gigantyczna praca. Ta droga, ona miała nie tylko znaczenie militarne, ponieważ pomagała osiągnąć bardzo szybko inne rejony, tłumić rebelie, ale miała też znaczenie administracyjne, pomagała zarządzać, pomagała odwiedzać dalekie prowincje, pomagała pozostawać w kontakcie. I tutaj mamy również motyw drogi, drogi, która zostaje przygotowana, która pomaga temu ludowi na wygnaniu ponownie spotkać się z Panem Bogiem. Droga, która zostaje wybudowana na pustyni, przez wzgórza, przez pagórki, przez doliny, przez różne trudne rejony, aby pozwolić temu ludowi na nowo spotkać się z Panem Bogiem. Proszę pomyśleć o takiej triumfalnej procesji, o takim momencie, w którym ten lud, który pragnie gorąco spotkać się z Panem Bogiem, nareszcie odkrywa drogę, czyli sposób, aby do tego Boga dojść, aby go osiągnąć, aby krocząc w pewnym określonym kierunku móc się z tym Bogiem spotkać. I punktem, który Bóg wyznacza i w którym chce swoich ludzi gromadzić, jest Jerozolima. To miejsce święte, gdzie Bóg na nowo będzie przeżywał bliskość ze swoim ludem, gdzie ten lud będzie mógł doświadczać Bożej obecności.
Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka. Ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy w pokoju.
Oczekiwanie na przyjście Pana może się przedłużać. Doświadczyli tego również wygnańcy w Babilonie, którzy myśleli, że po jednym pokoleniu, po 30 latach uda im się powrócić, ale to oczekiwanie trwało trochę dłużej. Tutaj w kontekście paruzji, czyli przyjścia Jezusa na końcu czasów, to oczekiwanie również wydaje się trwać bardzo długo. W czasach apostolskich było oczekiwanie bardzo mocne na przyjście Jezusa i wielu było przekonanych, że nastąpi ono jeszcze podczas życia apostołów, że nie umrą ostatni apostołowie i to wszystko się rozwiąże. W tym sensie, że Bóg przyjdzie, dokona sądu, zbawi swój lud, ogłosi swoje królestwo. W momencie, kiedy świadkowie Ewangelii, apostołowie zaczynają powoli odchodzić, umierać, rodzi się pytanie, dlaczego ten dzień sądu nie przychodzi? Wszyscy byli przekonani, i to w niektórych tekstach Nowego Testamentu się pojawia, że ten dzień jest bardzo bliski, że trzeba cały czas nieustannie czuwać, bo on jest tuż, tuż. Tu nagle mijają lata, odchodzą pokolenia, które pamiętały Jezusa, a tego dnia nie widać. Autor tego listu pragnie przypomnieć, że logika Pana Boga, jego sposób mierzenia czasu jest zupełnie inny niż nasz. To stwierdzenie, jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień, inspiruje się psalmem 90. Chcę nam pokazać, że Pan Bóg używa rzeczywiście innej miary. Żydzi, interpretując te słowa, mierząc czas i starając się też nadać mu jakiś sens, bardzo często podkreślali, że te wyrażenia, jeden dzień, one naprawdę mogą się odnosić do 1000 lat, fizycznych lat odmierzanych poprzez obroty Słońca, po prostu fizyczny upływ czasu. Rabini często, badając niektóre teksty, starając się je wyjaśnić, podkreślali, że na przykład opis stworzenia mógł być tak napisany, że każdy dzień opisu stworzenia to było 1000 lat. Więc jeżeli się zsumuje te wszystkie lata, świat powinien trwać 6000 lat i potem po tych 6000 lat nadejdzie moment mesjańskiego odpoczynku, taki wieczny szabat. Również jako ciekawostkę można przytoczyć przykład z Księgi Przysłów, 8 rozdział, wiersz 30, kiedy mówi się o mądrości, że była rozkoszą Boga dzień po dniu. Wyobrażamy sobie Boga, który tworzy ten świat, a mądrość igra u jego stóp i jest jego rozkoszą dzień po dniu. W egzegezie rabinistycznej ten dzień po dniu został potraktowany jako 2 dni. Dzień i dzień, który po nim następuje. Czyli wydedukowali z tego, że Tora jako taka powstała 2000 lat przed stworzeniem świata. Ale znaczenie tego tekstu jest następujące dla nas. Jest pewien wielki kontrast pomiędzy egzystencją Pana Boga, faktem, że On jest wieczny, dla Niego czas, można powiedzieć, nie upływa, a naszym krótkim życiem, podczas którego my mierzymy te nasze lata, odkrywamy naszą słabość i widzimy, że dzień naszego odejścia się nieustannie przybliża. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej naszej śmierci, naszego odejścia. Więc w tym momencie jest taka zachęta, aby odkryć, że logika Pana Boga, Jego sposób mierzenia czasu w kontekście tego nadchodzącego Dnia Pańskiego, ta logika jest zupełnie inna od naszych oczekiwań i nie możemy tutaj wywierać jakiejś presji na Pana Boga, ale musimy ze spokojem czekać. List ten opisuje różne trudne sytuacje, których musieli doświadczać chrześcijanie, ponieważ oni, żyjąc pobożnie, oczekując na przyjście Pana, stali się obiektem żartów. Ludzi, którzy żyli w sposób bezbożny, nie przejmowali się rzeczami religijnymi i prawie zaczęli zarzucać im, mówiąc, zobaczcie, żyjecie pobożnie, oczekujecie na przyjście Pana, a tymczasem ten Pan wcale nie przychodzi. Obiecał, że przyjdzie, a Jego nie ma. Starają się prawie sugerować, że te obietnice Pana Boga, one się nie wypełnią już nigdy. Tymczasem autor podkreśla, że obietnice Pana Boga na pewno się wypełnią, ale Pan Bóg mierzy czas w inny sposób. Tak naprawdę nie jest wcale za późno na to, by te obietnice Pana Boga zostały wypełnione, by się zrealizowały. I tutaj tekstem takim klasycznym, który podkreśla wagę, wartość cierpliwości, konieczność cierpliwości w oczekiwaniu na przyjście Pana, jest tekst z proroka Habakuka z 2 rozdziału. Który mówi o widzeniu na czas oznaczony, o tym, że jego wypełnienie niechybnie nadejdzie. Nawet jeżeli będzie się tak zdarzać, że będzie się opóźniać to wypełnienie, Prorok wzywa nas do tego, byśmy oczekiwali, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Czyli kwestia oczekiwania jest kwestią bardzo ważną. Kwestia cierpliwości jest sprawą podstawową, ponieważ nie mamy żadnego powodu, by wątpić w prawdziwość Słowa Bożego. Ono na pewno się zrealizuje. Nie mamy niestety wglądu w logikę Pana Boga, w Jego plany, w Jego zamiary, w Jego zamysły. My możemy tylko odpowiednio się do tego przygotować. I na to kładzie autor wielki nacisk. Mówi, ludzie żyją w sposób bezbożny, postępują źle. W drugim rozdziale, w 15 wersecie, autor drugiego listu świętego Piotra mówi, że ci ludzie porzucili prostą drogę. W pierwszym czytaniu mieliśmy motyw tej drogi pięknej, szerokiej, imperialnej, którą Pan Bóg buduje po to, żeby się spotkać ze swoim ludem. Tu natomiast ludzie porzucają tę prostą drogę, by oddać się poszukiwaniom radości, przyjemności, także dręczeniu ludzi pobożnych. Takie motywy pojawiają się bardzo często w Biblii. Wystarczy pomyśleć tylko o Księdze Mądrości. W drugim rozdziale tam jest wyraźnie powiedziane, że ci, którzy odstąpili od wiary, w pewnym momencie widząc ludzi bardzo pobożnych, zaczynają ich dręczyć, zaczynają ich lekceważyć, szydzić, nawet chcą ich wystawić na próbę, dlatego że taki sposób życia, pobożny, dobry, w pewnym momencie zaczyna ich irytować, zaczyna być dla nich wyrzutem, zaczyna być czymś, co przeszkadza im w normalnym, według nich, realizowaniu swoich pragnień, normalnym przeżywaniu swojego życia. Więc taki moment pewnej agresji wobec tych, którzy dobrze postępują, on się zdarza. I również tutaj mamy takie sceny wyśmiewania się, żartowania, ale są to śmiechy i żarty ludzi, którzy opuścili prawą drogę. I w tym kontekście autor zachęca, aby pamiętać o tym, że dzień pański niezawodnie przyjdzie. Nie znamy dnia, ale na końcu tej rzeczywistości ziemskiej będzie moment sądu i do tego sądu należy się dobrze przygotować. Więc moment paruzji to jest nie tylko kwestia zniszczenia, kwestia rozpadnięcia się kompletnego tego świata, ponieważ czytając ten tekst moglibyśmy mieć wrażenie, że Pan Bóg w pewien sposób jest wrogi tej rzeczywistości. Bo dlaczego niby ma niszczyć tę ziemię? Dlaczego gwiazdy mają się rozpaść? Dlaczego te wszystkie ziemskie rzeczywistości, które są, które widzimy, nagle mają zostać kompletnie zniszczone? Więc nie możemy też myśleć w ten sposób, że Pan Bóg jest wrogiem tego świata, że stworzył to wszystko, ale to stworzenie od samego początku było nieudane. Pan Bóg jest przedstawiany jako miłośnik tego świata. To, co stworzył, jest dobre, on się tym cieszy, widzi błędy, widzi grzechy, ale jego plan to jest naprawa całej rzeczywistości, to jest odnowienie tego świata. Już dzisiaj pojawia się nowe niebo, nowa ziemia, motyw, który również pojawi się w Apokalipsie, ale ten motyw pojawia się również w Księdze Mądrości, a także u proroków. Świat, który widzimy, on zostanie przetworzony przez Pana Boga, przemieniony. Nie dlatego, że Pan Bóg pragnie go zniszczyć, ale dlatego, że chce go poprzez tę ostateczną akcję zbawczą na samym końcu udoskonalić, uczynić po prostu wspaniałym. I w tym momencie to, co jest zniszczalne, to, co jest słabe, to, co mogło też zostać zniszczone poprzez grzech ludzi, bo grzechy niestety niszczą też rzeczywistość, nawet fizyczną, w której żyjemy, to wszystko zostanie przemienione. To, co jest dla nas istotne, to jest moment paruzji, czyli moment sądu, że ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Gdybyśmy chcieli dosłownie tekst przetłumaczyć, moglibyśmy użyć właśnie tego słowa, wyjaśniając go w ten sposób, że to wszystko, co wydarzyło się na ziemi, wszystkie nasze dobre czyny i nasze złe czyny, na końcu zostaną przez Pana Boga odnalezione, czyli osądzone. Tak jak Pan Bóg odnajduje niektóre zachowania bardzo dobrymi albo bardzo negatywnymi, tak również w tym kontekście moment zniszczenia tej ziemi to będzie moment też naprawy wszystkiego. I w tym kontekście autor zachęca bardzo mocno do czujności, do przygotowania się, aby nie lekceważyć tego momentu przyjścia Pana, aby nie postępować tak, jak postępują ludzie, którzy odstąpili od wiary, którzy żartują sobie z momentu nadejścia świata, ale by pamiętać, że będzie to moment sądu. I ci, którzy są przygotowani, ci, którzy są czyści, którzy są bez skazy, dla nich to będzie moment odnowy, nowe niebo i nowa ziemia sugerują, że będzie wielka odnowa wszystkiego. I ci, którzy zostaną uznani za godnych, będą mogli nareszcie cieszyć się sprawiedliwością, cieszyć się widzeniem Pana Boga. Więc pamiętajmy też o tych dwóch obrazach, które są, że z jednej strony może być porzucenie prostej drogi, porzucenie prawej drogi dobrego postępowania, szydzenie z tego, a z drugiej strony może być nieustanne kroczenie drogą prawości, pamiętając, że na końcu z moich uczynków Pan Bóg mnie osądzi.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją, głos wojącego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzin, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.
Modlę się do ciebie. Wysłuchaliśmy początku Ewangelii według świętego Marka i słowo, które się tam znajduje, no właśnie początek, arche, ono nie oznacza tylko i wyłącznie początku Ewangelii jako takiej, że oto tutaj mamy pierwszą linijkę tej Ewangelii, po której następuje także druga, trzecia i inne. Tekst kontynuuje, mamy opis życia Jezusa. To arche, on się też może odnosić do pewnej takiej zasady. Samo słowo, ono może również znaczyć pewien paradygmat, pewien wzorzec. Gdy czytamy na przykład Ewangelię według świętego Jana, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, to tam w tekście możemy odkryć na końcu, że autor mówi, że Pan Jezus uczynił ten cud jako znak, jako początek swoich znaków. Początek nie w sensie tylko i wyłącznie pierwszego cudu, dzięki któremu uczniowie uwierzyli, ale też takiego cudu, który staje się jakby wzorcem dla innych cudów. W tym sensie, że Bóg tam mówi o mesjańskiej radości, o odmienieniu losu ludzi, mówi o wierze ludzi, która się rodzi. I te szczegóły, te elementy będą potem częścią konstytutywną, bardzo ważną innych cudów. Także tutaj to zdanie, początek, ono też może podkreślać, że to, co się w tym tekście znajduje, w tym krótkim wersecie, jest jakby istotą, kwintesencją tego wszystkiego, co mamy w Ewangelii, w całym tym tekście. I słowo Ewangelia, słowo Jezus Chrystus i Syn Boży są właśnie takimi znakami, które pozwalają nam dokładnie zorientować naszą interpretację, odkryć, w jakim kierunku mamy iść. Przede wszystkim słowo Ewangelia. My często, doświadczając różnych trudnych sytuacji, pytamy się Pana Boga o to, dlaczego nie interweniuje, dlaczego nie jest obecny. Mamy też takie tendencje, by narzekać, mówić źle o różnych rzeczach i czasem te nasze obserwacje mogą być nawet słuszne, ale pamiętajmy, że to, co przynosi nam Jezus, to jest dobra nowina. To, co się wydarzyło, co jest opisane, to jest Ewangelia, czyli radosne przesłanie. W starożytności, w świecie greckim, to słowo było używane, aby opisać na przykład celebrację zwycięstwa czy ofiarę, którą przy tej okazji składano. Moment radości, moment wielkiego triumfu. Również w świecie rzymskim używano tego słowa, aby opisać na przykład intronizację nowego cesarza. Nowy władca, nowe czasy, może nowe przywileje, może nowe perspektywy, ale na pewno jakieś zmiany na dobre. Takie były oczekiwania i taki też był klimat radości. Więc pamiętajmy, gdy czytamy Ewangelię, gdy zbliżamy się do Słowa Bożego, w takim kluczu to słowo mamy zawsze czytać. Jako dobrą nowinę, jako coś, co jest dobre, co jest radosne. I Jezus Chrystus, Syn Boży, czyli Chrystus, ten, który jest namaszczony, Syn Boży, ten, który rzeczywiście był Bogiem i stał się człowiekiem, te dwa aspekty, one są niezwykle ważne. My często myślimy o Ewangelii jako o takim opisie, który jest istotny dla nas, dlatego że ukazuje nam to, co my mamy robić, różne nakazy moralne, wzniosłość chrześcijańskiego życia i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Ewangelia to też jest słowo o samym Bogu. Poprzez Ewangelię Bóg objawia nam samego siebie, mówi, kim jest, czego od nas pragnie, co nam może zaoferować, jakie są też nasze perspektywy i Jego spojrzenie na naszą rzeczywistość. Więc ta radosna nowina to jest opowieść o Jezusie, który jest Mesjaszem, tym wybranym przez Pana Boga, przeznaczonym, aby nas wyzwolić, wyprowadzić z niewoli grzechu, z niewoli zła, z niewoli babilońskiej, z niewoli egipskiej, z każdej niewoli, w której żyjemy. I że to zbawienie dokonuje się poprzez działanie Syna Bożego. Jezus jest nie tylko nauczycielem, jest nie tylko Mesjaszem, ale On jest również prawdziwym Bogiem. Bardzo ważna rzecz, która pozwala nam od razu zorientować dobrze naszą interpretację Ewangelii. I po tym wprowadzeniu Marek przytacza nam cytat ze Starego Testamentu, z proroka Izajasza, który jest takim cytatem, nazwijmy go hybrydowym, bo tam pojawiają się elementy z Księgi Wyjścia, z 33 rozdziału, ale także z proroka Malachiasza. W Księdze Wyjścia mówi się o tym, że przed narodem kroczącym ku ziemi obiecanej będzie szedł anioł pański, który będzie tego narodu bronił. Natomiast prorok Malachiasz w 3 rozdziale mówi o aniele, który przygotuje przyjście Pana, oczyści świątynię i uczyni tę świątynię godną Jego przyjęcia. I potem odkrywamy, że tym prorokiem, tym aniołem, który ma przygotować to przyjście Pana u Malachiasza, będzie prorok Eliasz. Potem pojawia się również tekst z pierwszego czytania, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu. Znowu pojawia się ten motyw drogi, która ma nas prowadzić ku Bogu, która ma nam pozwolić wyjść z miejsca, w którym się znajdujemy i kroczyć ku nowej, lepszej przyszłości. I w tej Ewangelii można zaobserwować wiele różnych właśnie ruchów, przemieszczania się. Z jednej strony występuje Jan Chrzciciel, idzie na pustynię, tam głosi chrzest nawrócenia. Ciągnie do niego cała kraina, Jerozolima, ale także mieszkańcy okolicznych wiosek. Cała społeczność poruszona jest tym jego wezwaniem, tym wezwaniem do nawrócenia i gromadzi się wokół niego. Jest taki eksodus z Jerozolimy na pustynię, aby tam oddać się tej praktyce chrztu, poddać się tej praktyce chrztu i także prosić Pana Boga o pomoc w przemianie życia. I tam również udaje się Jezus, który przyjmuje chrzest w Jordanie. W Ewangelii na samym końcu mamy takie bardzo ciekawe stwierdzenie. Jan mówi, ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. W tej perykopie mamy pewne przeciwstawienie Jezusa i Jana Chrzciciela. Właściwie nie w perykopie, ale w całym tym wprowadzeniu, w pierwszej części wprowadzającej Ewangelii. Mamy rodzaj takiego przeciwstawienia tych dwóch postaci. Jan wyznaje, że jest mniejszy, jest niegodny, że jest tym, który zapowiada przyjście Mesjasza, ale ten, który przychodzi po nim, on jest zupełnie inny, jest cudowny, wielka moc, potężna łaska, która z nim kroczy i on będzie udzielał chrztu szczególnego. W starożytności obmywanie wodą było powszechnie praktykowane. Gdy ktoś zaciągnął nieczystość rytualną, nawet jeżeli nie popełnił grzechu, był zobowiązany do tego, aby takiej praktyce się poddać. Jeżeli kobieta urodziła dziecko, samo urodzenie dziecka na pewno nie było grzechem ani nieszczęściem, było momentem wielkiej radości, ale poprzez narodzenie dziecka zaciągała nieczystość i ona dokonywała rytualnego obmycia, składała pewną ofiarę. Wejście do świątyni również wiązało się z takimi obmyciami. Każda modlitwa, którą zanosili Żydzi, również była z tym połączona. Dzisiaj zwiedzając Ziemię Świętą, na przykład ruiny Masady, czy stare domy odkopane przez archeologów, możemy bardzo często zauważyć natychmiast przy wejściu niewielką nieckę, w której była kiedyś gromadzona woda, która właśnie służyła do tych oczyszczeń. Te oczyszczenia były niezwykle ważne, więc Jan chrzci wodą, on oczyszcza i przygotowuje na jeszcze ważniejszy chrzest, bo potem mówi się o tym, że będzie drugi chrzest i to jest chrzest Duchem Świętym. Ten Duch Święty w części wprowadzającej pojawia się. Gdy Jezus wychodzi z wody, przekracza ten Jordan, mamy prawie że rodzaj eksodusu, czyli wyjścia z Jordanu, to wejście Jezusa do ziemi obiecanej, do ziemi świętej jest związane z faktem, że zstępuje z nieba Duch Święty i spoczywa na Jezusie. I słyszymy głos, to jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zastanawiamy się ciągle nad symboliką tego gołębia. Co ono oznacza? Można odkryć w różnych tekstach, że jest to obraz gołębicy jako takiej, która lata nad gniazdem i z wielką troską zajmuje się swoimi młodymi pisklętami, które w tym gnieździe przebywają. Więc jest to na pewno znak miłości. Znak miłości z tego względu, że Pan Bóg też mówi, to jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie, czyli objawia swoją miłość do Chrystusa. Jeżeli poprzez słowa objawia taką miłość, to również przyjmujemy, że sam gest wstąpienia Ducha Świętego i sam symbol gołębicy musi być z tą miłością powiązany. Jest pewien piękny tekst w Księdze Pieśni nad Pieśniami, który przywołuje ten obraz gołębicy. Jeżeli czytamy 4 rozdział, 1 wiersz, mamy tam takie słowa, Twoje oczy gołębie. Tłumaczenie dokładne to jest właśnie takie. Tam nie ma jak gołębie, tylko jest stwierdzenie, Twoje oczy to są gołębie. Jeżeli przeglądamy starożytną ikonografię związaną z boginiami miłości, z Isztar, ale także z Afrodytą, odkrywamy, że gołąb był bardzo ważnym atrybutem, bo on był zawsze związany z boginią miłości i w starożytności często przedstawiał pełne miłości spojrzenie jednej osoby na drugą. Mamy takie obrazy, w których widzimy dwie osoby zakochane i pomiędzy nimi latają gołębie, które oznaczają pełne miłości spojrzenie. Pamiętam, że w tamtym kontekście kobiety chodziły ubrane od stóp do głów, było widać praktycznie tylko oczy i samo patrzenie intensywne, pozwolenie, aby inna osoba patrzyła na ciebie, było już pewnym zaproszeniem do miłości, było pewnym znakiem miłości. Więc ponieważ słowo jest dokładnie takie same w języku greckim, możemy myśleć też o Duchu Świętym jako o takim pełnym miłości spojrzeniu Boga na swojego Syna. Jezus wychodzi z rzeki Jordan, wchodzi do tej ziemi obiecanej, w której króluje miłość. I to doświadczenie miłości, ono dokonuje się poprzez Ducha Świętego, który zstępuje z nieba, który, możemy powiedzieć tak poetycko, jest pełnym miłości spojrzeniem Boga na Jezusa. On spoczywa na nim, aby podkreślić, że Bóg rozpoczyna ten proces patrzenia na swojego Syna. On patrzy na Niego, nigdy nie odrywa wzroku. Jest to spojrzenie pełne miłości, pełne najgłębszego uczucia tego wszystkiego, co nas cieszy, bo miłość jest najpiękniejszym doświadczeniem, jakie Pan Bóg pozwala nam przeżywać. Więc w momencie wyjścia z Jordanu, pokonania tej krótkiej drogi, Jezus jako pierworodny, jako wzorzec dla nas, pokonuje też drogę, która ma inny charakter, bo wszystkie poprzednie drogi były związane z kroczeniem w płaszczyźnie poziomej, z przechodzeniem od jednego miejsca do drugiego, z czasem pokonywaniem pewnych wzgórków, dolinek, ale zawsze było to kroczenie, powiedzmy, ziemskie, poziome. Jezus dokonuje zupełnie nowego przejścia, otwiera zupełnie nową drogę. To tak jakby między niebem a ziemią otworzyła się droga komunikacji, która pozwala nam doświadczyć miłości i bliskości Boga. On jako pierwszy doświadcza tej miłości Boga, tego miłosnego spojrzenia, które na nim spoczywa, ale potem również wszyscy chrześcijanie, którzy przyjmują chrzest, którzy wierzą w Boga, takiej samej miłości mogą doświadczać. Więc myśląc o tym chrzcie Jezusa, który przeciwstawia się chrztowi Jana, temu znakowi, który jest związany z obmyciem wodą, pamiętajmy, że ten Duch Święty, który wstępuje, jest duchem miłości, pozwala doświadczać obecności Pana Boga i otwiera nam zupełnie nową perspektywę, zupełnie nową drogę. Podczas gdy wcześniej podróżowaliśmy zawsze w płaszczyźnie poziomej, tym razem Duch Święty pozwala wznosić nam się ku niebu, otwiera nam drogę do nieba.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz licencjusz Marcin Zieliński z diecezji archidiecezji lubelskiej, pracownik Instytutu Nauk Biblijnych KUL, wicemoderator działa biblijnego na teren diecezji lubelskiej. I już za chwilę będziemy mogli rozmawiać i pytać. Zapraszam do pytań, do jakichś takich refleksji, ale żeby było tutaj jednak pytanie do człowieka, który z Biblią się zajmuje, nad Biblią się bardzo mocno naukowo pochyla, więc zapraszamy do takich właśnie rozmów teraz na antenie Radia Maryja. Telefony 655 23 55, 655 23 56 dla Polski Północnej Południowej, dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66, kierunkowy 56 do Polski 48. I także z USA i Kanady 011. Więc już za moment pierwsze telefony.
Przygotujcie drogę Panu,
I mamy już pierwsze telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy bardzo.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja tak co do sądu Bożego, tak odnosząc się właśnie to Słowo Boże mówi jako właśnie obietnice, które sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii według świętego Jana, że to jest dokładnie z 5 rozdziału, 24 wiersz. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przyszedł do życia. Także ja jestem Bogu wdzięczny za Jego obietnice, które daje nam po prostu, aby uniknąć tego, co tyczy się po prostu sądu, na który no, może być, z którego po prostu może być wyrok skazujący. Jeszcze chcę wskazać na to, co umiłowany uczeń Pana Jezusa, apostoł Jan, zapisał w 5 rozdziale swego pierwszego listu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem wam do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I tak dziękuję też Bogu, że dane mi było po prostu tak uwierzyć w tę doskonałą ofiarę Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus właśnie na krzyżu powiedział, wykonało się i to cudowne zbawienie dla nas uczynił i że z tego zbawienia właśnie można skorzystać i przyjąć właśnie ten cudowny dar życia wiecznego, kiedy człowiek po prostu przyjdzie do Boga ze swoim życiem i zaprosi, i Pan Bóg po prostu się nad człowiekiem zmiłuje i człowiek może zaprosić Pana Jezusa do swojego serca.
Już rozumiemy, bo tutaj więcej ksiądz dopowie, dobrze? Pozdrawiam gorąco Pana.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy za piękne świadectwo. Rzeczywiście, jeżeli myślimy o sądzie, bardzo często mamy takie negatywne odczucia, bo boimy się od razu potępienia, ale sąd też może być momentem triumfu. Wystarczy pomyśleć o Mateuszu, o 25 rozdziale i tam Pan Bóg jednych od siebie odsuwa, ale drugi do siebie przygarnia, czyli jest to taki moment radości. Sąd jako taki to też jest konsekwencja życia, więc też musimy pamiętać, że wiara, o której tu Pan tak pięknie wspominał, ona w bardzo praktyczny sposób przemienia serce człowieka. I ta wiara przeżywana dobrze, ona pozwala nam ze spokojem patrzeć na przyszłość, bo wiemy, że jesteśmy blisko Pana Boga, bo wiemy, że robimy to, co Jemu się podoba, że rozumiemy Jego sposób działania, tą Bożą logikę i samo oczekiwanie na sąd to jest dla nas wielka przyjemność, bo to będzie dzień triumfu dla nas. Więc też gdy myślimy o sądzie, o jakichś momentach trudnych, to musimy pamiętać, że to jest konsekwencja naszych wyborów. Mówiliśmy dzisiaj troszkę o drodze. Więc zawsze to jest taki moment spotkania Pana Boga, który przychodzi, objawia nam piękne rzeczy, zaprasza nas do siebie, ale też i człowieka, który parę kroków w kierunku tego Pana Boga musi zrobić poprzez wiarę, odpowiednie życie, doświadczenie, szukanie doświadczenia tej Bożej obecności. Więc to są te gesty, które do tego Boga nas przybliżają.
I mamy kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Tak ksiądz prowadzący pięknie powiedział o tych pięknych oczach Boga, pełnych miłości, patrzących na Jezusa i na nas też tak patrzy. Bo my, te dzieci adoptowane, tak drogo zapłacone przez Jezusa, również jesteśmy bardzo kochane, a tak często chodzimy niebożymi drogami, szukając szczęścia tam, gdzie go nie ma. I dobrze, że Pan Jezus nas właśnie wprowadza na tę drogę do Ojca. Bardzo mnie kiedyś ujęło takie sformułowanie, że cokolwiek by się nie działo, gdziekolwiek byśmy nie byli, na jakim tam życiowym zakręcie czy upadku, to nigdy nie upadniemy niżej niż na Bożą dłoń. I to jest piękne, że On właśnie nas zawsze trzyma i po prostu z powrotem nas na tę drogę do siebie bierze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Mi od razu skojarzyło się z Pani słowami takie stwierdzenie z Księgi Mądrości, która jest przedmiotem moich studiów, więc czytam ją nieustannie.
Doktoratu niedługo, tak?
Tak. Dusze sprawiedliwie są w ręku Pana Boga. Gdy czytamy cały trzeci rozdział, to my myślimy o tym biedaku, który jest prześladowany, torturowany, wyszydzany, ale to pierwsze wyrażenie jest kluczowe. Dusze sprawiedliwych są w ręku Pana Boga. Jeżeli czytamy początek trzeciego rozdziału i koniec drugiego rozdziału, odkrywamy, że jest tam 5 terminów, które się powtarzają. Czyli tak naprawdę nawet moment próby, trudnego doświadczenia, to wcale nie jest coś, co jest spowodowane przez grzeszników, przez ludzi złych, tylko to jest doświadczenie, na które Pan Bóg w jakiś sposób pozwala, żeby swojego przyjaciela po prostu sprawdzić. Ale fakt, że znajdujemy się w rękach Pana Boga, właśnie tak jak Pani to powiedziała, no, pozwala nam mieć też taką pewność, że nawet gdybyśmy upadli, te ręce Pana Boga nas pod spodem podtrzymają. I to jest właśnie też piękny obraz takiej miłości. O miłości może nie będę opowiadał, dlatego że tu pieśń nad pieśniami to jest jak do tej pory najlepszy dla mnie, najlepszy podręcznik o miłości Pana Boga, ale też o miłości ludzkiej. I to doświadczenie miłości, ono nas musi cieszyć i musimy je dobrze przeżywać, skoro Pan Jezus mówi, że to jest pierwsze i najważniejsze przykazanie, czyli kochanie Boga i kochanie oczywiście bliźniego. Więc o miłości możemy medytować zawsze i powinniśmy to czynić.
Mhm. I myślę też, że pewnie długo by można byłoby mówić, zatrzymać się nad tym terminem. Pani użyła słowa, że zostaliśmy adoptowani przez Pana Boga. Tu popatrzmy sytuację w Starym Testamencie, a teraz ta sytuacja w Nowym Testamencie, przyjście Chrystusa na świat, czyli to ta adopcja to jest jeszcze, to są Himalaje w porównaniu z tym, jak człowiek był zaopuszczony, prawda? Jak w sytuacji po raju.
Słowo adopcja jest piękne, ale ja bardziej wolę słowo synowie, bo naprawdę jesteśmy dziećmi Pana Boga, więc tu też, jeżeli jest prawdziwa miłość, to nawet jeżeli ktoś adoptuje dzieci, to nie ma żadnej różnicy, bo to, co naprawdę wiąże ludzi, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie więzów krwi, a to jest kwestia przede wszystkim miłości. I my sami odkrywamy na przykład, że możemy kochać bardzo mocno dzieci, ale też przecież obiektem miłości pierwszym, bardzo ważnym, najpiękniejszym jest mąż, który wcale nie jest krewnym ani bliskim krewnym, jest zazwyczaj to osoba obca, z którą więzy miłości łączą nas tak mocno, że stajemy się jednym ciałem. Więc ja zawsze preferuję mówienie właśnie o takim synostwie, bo adopcja czasem w naszym kontekście może mieć takie pewne...
Trochę za suche jest. Pewnie.
Troszeczkę tak. A my jesteśmy naprawdę dziećmi, czyli kimś, co jest jakby też... Jesteśmy też stworzeni przez Pana Boga, czyli jesteśmy tak jednak dziećmi Jego, no prawie, że nie fizycznie, ale dziećmi tak.
Jaka to jest, że tak powiem, kariera zrobiona, bo przecież byliśmy niewolnikami, prawda? Jesteście już niewolnikami, powie święty Paweł, ale dziećmi.
Czyli... Niewolnikami na skutek tego, że byliśmy po prostu grzesznikami, że chcieli się oddać w niewolę grzechu, ale w pewnym momencie Pan Bóg nas po prostu wyzwala z tego.
Czyli tak, a może być ludzkim językiem, kariera niesamowita, tak, pucy buta do milionera.
Prawda? Możemy to tak ująć. Tak.
Odbieramy kolejne telefony, rozmawiamy, audycja Szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo, słuchamy. A to jakaś pomyłka, bo pani myślała, że do jakiejś firmy się dotelefonowała. Nieraz tak jest. A jakieś tam są wtedy tutaj inne rzeczy. Może telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Prosimy. Niestety. Halo, halo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja. Słuchamy. Mamy szczęście czy nie? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie, gorąco Krzysztof z Rzymu pozdrawia i księdza profesora i czcigodnego ojca Janusza.
Ale Krzysztofie, to pan strasznie linię obciążył, bo wcześniej były dwa telefony, nie można było w ogóle...
No więc właśnie też tam słyszałem jakieś tam dzieci, jakieś tam popłakiwały, jakiś taki żeński głos. W każdym razie proszę ojca profesora i ojca Janusza, no więc jest tak brzemienne to słowo na tą niedzielę, ono tak gdzieś głęboko nas prowadzi, że tutaj ja tylko zwróciłem uwagę na jedną, tam ksiądz profesor mówił o tej sprawie tego relatywizmu, że tam Pan Bóg się, że my to tak uważamy po ludzku, że to Pan Bóg się opóźnia i tak właściwie trochę nie dowierzamy, czy on w ogóle przyjdzie z tego tytułu, podczas kiedy to jest ogromnie ważne, dlatego że Pan Bóg, mówimy, że Chrystus, zawsze Jan Paweł II powtarzał, to jest ten, który był, który jest i który na zawsze. Także tutaj ta kategoria tego opóźnienia, to opóźniania się, to ona dotyczy nas, ludzi, stworzonych w czasie i w przestrzeni. A jeżeli to opóźnianie się, to teraz jest pytanie, dlaczego to opóźnianie? Ja myślę, że to jest sprawa, że po prostu to opóźnianie to jest to, że Pan Bóg daje nam tą szansę, żeby swojego miłosierdzia. On ciągle jeszcze dodaje, dosypuje tego czasu, żebyśmy z tego miłosierdzia skorzystali. I teraz od razu nim muszę troszeczkę, Ojcze Januszu, przypominam sobie na żywo, jak ojciec Andrzej Wodka mówił wtedy, kiedy tam była ta modlitwa patriarchy Bartolomeo Primo i naszego ojca świętego Franciszka, i tak się po słowiańsku tam trochę uniósł półbrat ojca i powiedział, no jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby na takiej właśnie liturgii celebrowanej przez papieża był obecny Bartolomeo I. Tu muszę ojcu Andrzejowi powiedzieć, że to jest nieprawda, dlatego że ja byłem świadkiem przed laty w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, była taka wizyta w Bazylice Świętego Piotra.
Czerwcu.
I w tym momencie, tak, kiedy Ojciec Święty, kiedyś skończyła się ta część liturgii słowa i zaczynała się liturgia ciała i krwi Przenajświętszej, wtedy Bartłomiej się odwrócił i szedł w 7 takich małych schodkach tam spod tej konfesji Świętego Piotra, żeby zająć miejsce na swoim tronie. I w tym momencie tak walną piorun w kopułę świętego Piotra, że Rai Uno powiedzieli, że po raz pierwszy od czasów Michała Aniowa ta kopuła mogła być tym władowaniem przebita na zewnątrz. A siostra Bronisława, która opiekowała się kardynałem Deskurem, powiedziała, że takie dziwne świetliki latały po ludziach w całym tym. Ja to mówię po to, żeby to umieścić, że koniec, to przyjście Pana Jezusa, to ma być ten jeden pasterz, jedna owczarnia. I to miłosierdzie Boże czeka na to, dodaje nam, bo zależy Panu Bogu na tym, żeby wszyscy byli zbawieni. My to znamy ze źródła objawienia. W związku z tym trzeba za to dziękować Panu Bogu, bo ilekroć nam Pismo Święte to przybliża, to my jesteśmy o tyle bliżej, to co ksiądz profesor powiedział, tego, że Pan Bóg zrealizuje to, co powiedział. To jest to samo, kiedy w tej synagodze nazaretańskiej opisuje to Łukasz, prawda, że w pewnym momencie Pan Jezus odczytał tego Izajasza. No i podszedł ten serwiente, wyjął mu ten rulon z ręki, Pan Jezus usiadł, wszystkie oczy były w niego wbite i on już więcej nic nie powiedział. Ale trzeba przeczytać, czego on nie powiedział. O tych strasznych popiołach, o tych strasznych rzeczach, które też były z ust Pana Boga wyszły. I tutaj sam Pan Jezus potwierdza Izajasza niejako.
Tak, ale znaczy, Panie Krzysztofie, to świetnie, tylko że mamy gościa, pana księdza profesora, jak Pan zauważył, więc my tutaj stawiamy pytania, ksiądz profesor nam rozjaśnia, ksiądz doktor, natomiast no, pouczajmy się też nawzajem, ale tutaj są zawsze proporcje. Dziękuję Panu bardzo.
Dopowiedzenia są bardzo ważne i tu wyławiam też takie rzeczy celne, bo rzeczywiście ta wyrozumiałość Pana Boga, fakt, że On, jak niektórzy mówią, oczekuje, czy pozwala rzeczywiście tym, którzy grzeszą, się nawracać, to też jest rzecz bardzo ważna, bo sąd jako taki, on dla ludzi, którzy żyją pobożnie, jest momentem przyjemnym, a na momenty przyjemne czeka się zawsze z radością. Im szybciej przyjdę, tym lepiej. Natomiast pamiętajmy też, że świat jest podzielony. Są też tacy, którzy odsuwają wizję tego sądu, zupełnie o niej nie myślą, ponieważ zajmują się swoimi sprawami, mają swoje szczęścia, swoją wizję szczęścia i moment sądu, czyli fakt, że ich działanie może zostać osądzone, jest dla nich momentem przykrym. I Pan Bóg tutaj, który kocha wszystkie stworzenia, który stworzył wszystkich ludzi, On daje też czas na nawrócenie. Oczywiście my tego czasu fizycznie w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Musimy pamiętać, że za tym wszystkim kryje się logika Pana Boga i wierzymy głęboko, że On po prostu układa wszystko w najlepszy z możliwych sposobów. Nie znamy momentu końca świata. Sam Pan Jezus mówi, że nikt o tym nie wie, więc to, co my możemy zrobić, to jest tylko i wyłącznie dobre przygotowanie. Gdy jesteśmy dobrze przygotowani, oczekiwanie może nam się dłużyć, bo wiemy, że będzie coś pięknego nas oczekiwać i chcielibyśmy, by to nastąpiło jak najszybciej. Dla tych natomiast, którzy źle postępują, czy ewentualnie widzą, że pewne rzeczy byłyby naprawienia, ten czas jest cenny, bo to też jest czas nawrócenia i czas przemiany życia, do którego jesteśmy wszyscy wezwani i o tym wszyscy musimy myśleć.
I to jest ten moment, jak ksiądz właśnie mówił, stanięcia twarzą w twarz, prawda, z Panem Bogiem, i albo się spalimy ze wstydu, albo będzie to
w tym momencie spotkanie w tym momencie Pan Bóg jakby zobaczy to, nie co zrobiliśmy, ale kim się staliśmy, bo wszystkie nasze uczynki, to wszystko, co robimy, to jest wynik naszego myślenia, naszego postępowania, to jest owoc tego wszystkiego, co nosimy w naszym sercu, więc dobre uczynki, które czynimy, pochodzą po prostu z naszego serca i potwierdzają, że my mamy dobre serce, że jesteśmy dobrymi ludźmi, więc w pewnym momencie przestaniemy dokonywać jakichkolwiek uczynków, nie będziemy mogli ani grzeszyć, ani zdobywać sobie jakieś zasługi, ale to, co pozostanie, taka dobra, szlachetna natura, dobre, szlachetne serce otwarte na Pana Boga, to zostanie zbawione. Więc pamiętajmy też o tym, że nie chodzi o jeden dobry uczynek, czy dwa dobre uczynki, ale chodzi o to, by tak przemienić nasze serce, aby ono było dobre, abyśmy nawet doświadczając czasem naszej słabości, bo wiadomo, że wszyscy musimy się spowiadać, byli jednak przekonani, że w gruncie rzeczy jesteśmy dobrymi ludźmi i kroczymy dobrą drogą.
I telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Witamy, Panie Andrzeju, bardzo proszę.
Chciałbym zapytać, też w kontekście wczorajszego telefonu, bo tak jakby to takie nawiązanie można powiedzieć, jest, czy można tak widzieć, rozumieć i dostrzegać rzeczywistość powtórnego przyjścia Pana Jezusa w opisie, w Piśmie Świętym, gdzie jest zapowiedź tego, jak to ma się wydarzyć, jakie będą okoliczności, jakie będą zjawiska. Tutaj ojciec też pytał, czemu Bóg tak niszczy to wszystko, czemu ma to zniszczyć. No i na koniec chciałbym powiedzieć, jak to zrobić, żeby to naprawić, ewentualnie wyprzedzić tą miłość, tą sprawiedliwość Bożą, żeby po prostu nie denerwować Pana Boga i nie doprowadzać do tego, co i było za czasów Noego, tak jak Pan Jezus mówi, że z tym przyjściem Jego powtórnym będzie tak jak za czasów Noego, kiedy ludzie się bawili i nie zauważyli, co się stało, i wtedy właśnie te wody oczyściły ziemię z tej głupoty, z tych złych ludzi, z tego wszystkiego, co oni narobili. No i tu właśnie dzisiaj w czytaniu było o tym, że ten ogień przyjdzie, tak jak wtedy woda wyczyściła, tak teraz ogień ma wyczyścić tą ziemię, i na dole w Piśmie Świętym tysiąclecia, na tej stronie, która dzisiaj jest czytana, w Paruzji, drugi list Piotra, trzeci rozdział, jest 3-7, wypisane są te punkty, gdzie jest o ogniu kary eschatologicznej mówione, czyli Izajasza 66:15, Sofoniasza 1:18, Malachiasza 3:2, później drugi Tesaloniczan 1:8 i Apokalipsa i tak dalej. I tu właśnie Pan Bóg pisze, że musi tym ogniem oczyścić ziemię z tych głupich ludzi, z tych, tego zła, z tego wszystkiego, które narobią pod koniec czasów, i Pan Bóg jak przyjdzie na ziemię, to żeby mógł zprowadzić te swoje królestwo, to musi te wszystkie zła, które ludzie tutaj, których się dopuszczą, oczyścić. I fragment wcześniej, gdzie dzisiaj było czytane z drugiego listu świętego Piotra, rozdział 3, ale drugim pisze, że przed przyjściem Pana Jezusa wystąpią tacy szydercy, którzy będą uczyć ludzi, bo zwykle ludzie walczyli w całej historii o tą ziemię, o to, żeby jeden drugiemu zabrał, bo chciał nad nim panować. A tu o tym ostatnim przyjściu Pana Jezusa jest o tym, że tacy szydercy będą uczyć wszystkiego na odwrót, będą uczyć ludzi wolności, wolność im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia, będą mówić, żeby żyli sobie swobodnie, nie przejmowali się żadnymi zasadami, i w ten sposób doprowadzą na ziemi do takiego odstępstwa, gdzie ludzie nie będą chcieli żyć w zgodzie z Bogiem, tylko będą postępować według swoich własnych pożądliwości. I to już kilka razy cytowałem właśnie, że to jest ta masoneria, która chce zniszczyć religię, zniszczyć zasady społecznego ładu, żeby po prostu ludzie stali się takimi wolnymi ludźmi, tyle że ten taki człowiek wolny jest wyzwolony od zasad bożych, od bożych przykazań i staje się w ten sposób takim frywolnym, ale jednocześnie niewolnikiem, którego się używa. Widzimy, świat jest w taki sposób skonstruowany, że garstka bogaczy się bogaci, a reszta ludzi
biednieje. Ale to już znamy pieśń, Panie Andrzeju. I rzeczywiście, no, prośba o pytania, bo to tak będziemy się pouczać, będziemy się tylko nawzajem, a tym bardziej, że na pewno Pan jest więcej tu, ksiądz profesor, wie rzeczy na temat Biblii niż my. Bardzo prosimy.
Więc mi się zawsze podobają te uwagi. Ja też uważnie słucham tych wszystkich rzeczy, dlatego że to jest też kontakt z żywym człowiekiem. My musimy sami się uczyć takiego uważnego słuchania, bo wszyscy ci ludzie, którzy też do nas dzwonią, no oni też są jakby obiektem naszej ewangelizacji, naszego głoszenia. Więc ja tu bym widział takie dwie ważne rzeczy. Pierwsza sprawa to jest związana z tym światem. Jak mówimy o ogniu, o tym, że Pan Bóg spali wszystkie planety, to proszę pamiętać, że to nie jest znak nienawiści do świata. Świat jako taki jest dobry. Biblia cały czas podkreśla, że to wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest piękne. Księga Mądrości mówi wprost, że gdyby pewnych rzeczy Pan Bóg nie chciał, gdyby mu się nie podobały, to by ich nie stworzył, by nigdy w życiu nie zaistniały. Jeżeli coś istnieje, to znaczy, że jest chciane przez Pana Boga, czyli w akcie stwórczym, jak Pan Bóg stworzył cały świat, tam jest już zawarta miłość. Stworzył, dlatego że kocha. I Księga Mądrości mówi, Pan Bóg kocha wszystkie stworzenia. I tam w Księdze Mądrości też jest taki ciekawy fragment, który mówi właśnie o końcu tego świata. Mówi tak, że na skutek grzechu elementy tego świata się zdekomponowały, w tym sensie, że pozamieniały swoje miejsce i nastał po prostu bałagan. Używa się tam takiego wyrażenia, które jest trochę wzięte ze świata, powiedzmy, filozofii, ze świata stoickiego i mówi się, że Pan Bóg na końcu, przemieniając ten świat, on nie dokona takiego zniszczenia zwykłego, czyli po prostu nie zniszczy, nie zdepcze wszystkiego, tylko on to przemienia. Przemieni to w ten sposób, jak robi sprawny kompozytor, że mamy ludzi, którzy znają nutki i tak te nutki pomieszczają, że gdy gramy jakiś utwór muzyczny, ten utwór muzyczny jest straszny, nie da się go słuchać. A dobry kompozytor potrafi tak te nuty układać, że na końcu z tych samych nut mamy piękną muzykę, która nas cieszy, która napełnia nasze serce pokojem. Więc to jest też geniusz Pana Boga, który nie chce niszczyć, nie chce tracić niczego, ale na samym końcu ten świat przemieni, ten świat zostanie odnowiony. Pewne elementy zostaną wzięte, pewne elementy zostaną ulepszone, pewne rzeczy zostaną odnowione. Ale pewne rzeczy też zostaną zniszczone. Proszę pamiętać, że my dzisiaj troszkę banalizujemy na przykład zło. Czasem mówimy, zrobiłem coś złego i nic się nie stało. Owszem, stało się, dlatego że zło to jest coś, co naprawdę zagraża naszej egzystencji, zagraża naszej duszy, zagraża naszemu byciu z Panem Bogiem. I w momencie, kiedy ja wybieram zło, w momencie, kiedy ja czynię to zło obecne w moim sercu poprzez mój wolny wybór, ja rzeczywiście odsuwam się od Pana Boga i nie tylko szkodzę temu całemu stworzeniu, szkodzę samemu sobie, ale ja też w bardzo konkretny sposób szkodzę innym ludziom. Moje złe postępowanie, moje zaniedbanie, lekceważenie pewnych rzeczy, ono się odciska na innych ludziach i oni z mojego powodu cierpią.
Zresztą jak czynimy spowiedź, prawda, na mszy świętej, to spowiadamy się Panu Bogu i wam bracia i siostry, tak. Więc... Tylko tu mam, to sami delikatnie zapytam, bo jest jednak u świętego Jana to przeciwstawienie świata i tutaj Pana Boga, Pan tego świata. Tak. Mówi o szatanie, nie?
Tak.
Czyli tak jakby no, ten szatan w tym świecie
są
grał na tych skrzypcach.
Są elementy tego świata, które są złe, które mogą być przez to zło opanowane, ale to też nie jest plan Pana Boga. Pan Bóg tego nie chce. Jego zło nigdy nie interesowało. Ono się niestety pojawiło na skutek ludzkich wyborów i ono na końcu zostanie zniszczone, ale proszę pamiętać też, że zło to jest naprawdę coś, co zagraża naszemu istnieniu. Czasem jak się czyta takie teksty, na przykład z Księgi Wyjścia, 33 rozdział, ile dobrze pamiętam, kiedy się mówi o tym, że Lewici idą z mieczem i zabijają 3000 ludzi. Ktoś może powiedzieć, jakie okrucieństwo, dlaczego ci ludzie są mordowani? Ale to nie jest walka z człowiekiem, to nie jest zabijanie niewinnych ludzi, to jest pokazanie z całą stanowczością, że grzech jest tak silny, że on może zniszczyć cały naród, że on jest w stanie nas odciąć od Pana Boga i w pewnym momencie na skutek zła, które potem tworzą swoje struktury, które potem się organizują, my możemy znaleźć się po prostu w opałach, możemy znaleźć się w tragicznej sytuacji. Więc walka, takie sceny, które mamy w Starym Testamencie, one nie są aktem wrogim wobec człowieka, bo Pan Bóg nie chce deptać człowieka. Natomiast Pan Bóg w sposób bezwzględny walczy ze złem i dlatego mamy te obrazy takie dramatyczne, ognia, który pali, niszczy wszystko, bo dokładnie w ten sposób to zło zostanie zniszczone. Nikt na końcu z tym złem nie będzie się bawił, nikt nie będzie jeszcze się łasił do tego zła, bo to ono się do nas łasi, nas kusi. To zło po prostu zostanie zniszczone. Świat zostanie po prostu naprawiony. I w tym kontekście czytamy zawsze te wszystkie sceny, które mówią nam o zniszczeniu świata.
No właśnie, też to w audycji wczoraj wyniknęło, bo był pan profesor mówił o cywilizacjach orientalnych, które upadły, że jednak Zawsze, i to Pismo Święte mówi, fragmenty są, że nie da się pogodzić w prawdę i fałszu. Bo nam po ludzku się wydaje, a to tam, czasami może być ktoś tam powie mniej prawdy, ktoś więcej. Jakoś to sobie egzystuje. Nie, jeśli chodzi o, prawda, o świętość, o Biblię, o życie chrześcijańskie, jest prawda, odrobina fałszu jest całkowicie tutaj przekreśleniem.
No, proszę też pamiętać, że zło się potrafi organizować tak, jak dobro się organizuje, tworzymy wspólnoty, tworzymy grupy, jest jedność, solidarność, tak również zło się może organizować i mamy takie teksty, które mówią o strukturach zła. To Jan Paweł II wspominał o tym i mówił, że czasem zło się może tak zorganizować, że tworzy pewien system, który wypacza wszystko. I wtedy to już nawet nie jest kwestia jakichś moich moralnych wyborów. Oczywiście ja jestem za nie odpowiedzialny do końca, ale jest też system zła, który tworzy na mnie presję. I to jest naprawdę obraz bardzo straszny, bo w tym momencie, na samym końcu czasów, nie będzie tak, że Pan Bóg będzie się tymi strukturami zła po prostu cieszył. Nie będzie się cieszył. One zostaną zniszczone doszczętnie. Obraz ognia, to jest obraz bardzo często używany w Starym Testamencie w kontekście metalurgii, wytapiania, to jest wytapianie tego wszystkiego, co osłabia coś, co jest zdrowe. Żeby mieć dobrą stal czy dobry materiał, ja muszę wszystkie dodatki wypalić, bo inaczej mój miecz się zawsze złamie, on będzie zawsze słaby. Więc tutaj to jest bezkompromisowe odrzucanie zła i w tym kontekście Pan Bóg jest no, po prostu nieubłagany wobec zła, bo to jest coś, co jest zupełnie mu przeciwne.
Liny się nie połączy, prawda, z ołowiem, z metalem.
Nigdy, dlatego że to są rzeczy, których połączyć nie można. Są radykalnym zaprzeczeniem po prostu.
Cieszę się, profesorze, no to kończymy już, bo czas się wypełnia. Jeszcze małe podsumowanie i pewnie jakieś pozdrowienie. I jak zawsze zachęta do tego, by czytać Słowo Boże, słuchać Słowa Bożego.
Więc zawsze zachęcam do czytania Słowa Bożego. 5 minut, 10 minut. Chodzi o to, by uczyć się pewnych tekstów, by pewne teksty wchodziły do naszego serca, by stawały się takim obiektem nawet czasem nieświadomej refleksji, bo przyjdzie taki moment, że to słowo, które przyjmujemy, ono w pewnym momencie nas pouczy, ono w pewnym momencie, gdy będziemy mieli pytania, czy trudności, czy rzeczy do zadecydowania, bardzo trudne, bardzo poważne, to słowo będzie nas mogło oświecić, ale ono musi być obecne w naszym sercu.
Właśnie. Żeby nie było tak, jak jeden podobno protestant zarzucał, nie wiem, to był duchownemu katolickiemu, ale mówił, że wy katolicy to tylko umiecie Pismo Święte okazać, a my je czytamy.
Więc pamiętajmy, że liturgia posoborowa mówi o tym, że podczas Eucharystii mamy dwa ołtarze. Nie ma tam ołtarza mniejszego i większego, choć ambona zawsze jest mniejsza. To jest ołtarz Słowa Bożego i ołtarz Eucharystii. Te dwa ołtarze są zawsze razem. Więc chciałbym pożegnać wszystkich, zostawiając właśnie ten obraz tej drogi. Dzisiaj myśleliśmy właśnie o tym, każdy z nas powinien się czuć pielgrzymem. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli, musimy pamiętać, bardzo chcieli zostać na zawsze, musimy pamiętać, że wszystko w naszym życiu jest związane z ruchem. Poruszają się atomy, ziemia porusza się w przestrzeni, ale także nasze życie zmierza ku pewnemu celowi. To nie jest tylko takie trwanie egzystencja, a to jest droga ku pewnemu celowi, którym dla nas jest Pan Bóg, doświadczenie Jego obecności, Jego miłości. Bezpośrednie i mocne. Tu doświadczamy Go poprzez słowo, sakramenty, poprzez różne znaki, ale w pewnym momencie będziemy też mogli doświadczyć Go w sposób bezpośredni, twarzą w twarz. Więc zachęcam, żeby na tej drodze cały czas dokonywać postępów, by pamiętać, że w pewnym momencie krocząc, my zaczniemy wznosić się też do Pana Boga. I ten obraz piękny właśnie Ducha Świętego, który zstępuje z nieba i Pana Jezusa, który wychodzi z Jordanu, wznosi się ku górze, występuje z tego Jordanu. To jest taki piękny obraz, który pokazuje nam, że niebo i ziemia, Bóg i człowiek są stworzeni po to, aby istnieć razem. I z tego współistnienia wypływa największa radość dla nas.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę, ksiądz licencjusz Marcin Zieliński, pracownik Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz wicemoderator Działu Biblijnego w Lublinie i już niedługo doktor. Doktorant, życzymy tego.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nastąpi to bardzo szybko.
Dziękujemy bardzo za komentarz dzisiaj i bycie razem z nami w programie Szukając Słowa Bożego. Dziękujemy za wszystkie telefony. Pozdrawiamy serdecznie. Już za moment zapraszamy najmłodszych słuchaczy na program.